tak rozmawiając, doszli do starego miasta i wstąpili do winiarni, przed którą kilkunastu pacholków trzymało szuby i burki pijących w środku szlachty. Tam, siadłszy za stolem, kazali sobie podać gąsiorek i poczęli się naradzać, co im teraz po pobiciu bochuna począć wypada. Jeśli się sprawdzi, że Chmielnicki od Zamościa ustąpi i pokój nastanie, tedy kniaziówna już nasza, mówił Zagloba. Trzeba by nam jak najprędzej do Skrzetuskiego. Już go też nie opuścimy, póki się dziewczyna nie odnajdzie.
Pewnie, że razem pojedziemy, ale teraz nie ma sposobu dostać się do Zamościa.
A to już wszystko jedno, byle nam Bóg później poszczęścił. Zagloba wychylił szklanicę.
Poszczęści, rzekł. Wiesz, panie Michale, co ci powiem?
Co takiego?
Bohun zabit.
Wolodyjowski spojrzał ze zdziwieniem.
Ba, a któż wie lepiej ode mnie?
Żeby ci się ręce święciły, panie Michale. Ty wiesz i ja wiem. Patrzyłem, jakeście się bili. Patrzę na wać pana teraz i przecie muszę sobie ciągle powtarzać, bo mi się czasem zdaje, że to tylko sen takowy miałem. Co za troską była, co za węzeł twoja szabla przecięła. Niechże cię kule biją, bo dalibóg, że i wypowiedzieć to się nie da. Nie mogę wytrzymać, pójdź, niech cię jeszcze raz uściskam, panie Michale. Zali uwierzysz, że gdym cię poznał, pomyślałem sobie, chlystek, a tu piękny chlystek, co bochuna tak pochlastał. Nie ma już bochuna ni śladu, ni popiołu. Zabit na śmierć, na wieki wieków. Amen.
Tu Zagloba począł ściskać i całować Wolodyjowskiego, a pan Michał rozczulił się, jakby właśnie bochuna żałował. W końcu jednak uwolnił się z objęć pana Zagloby i rzekł.
Nie byliśmy przy jego śmierci, a twarda to sztuka. Noż wyżyje.
Na Boga, co wać pan mówisz, rzekł Zagłoba. Gotówem jutro jechać do Lipkowa i najpiękniejszy pogrzeb mu sprawić, byle tylko umarł.
A po co waś pojedziesz? Przecież go rannego nie dobijesz.
A z szablą to tak bywa. Kto nie puści ducha od razu, ten najczęściej się wylirze. Szabla to nie kula.
Nie może być. Już przecież rzęzić zaczynał, gdyśmy wyjeżdżali. O, wcale nie może być. Sam mu rany opatrywał. Piersi miał tak roztworzone, jako wierzeje.
Dajmy mu już spokój, bo wypatroszyłeś go jak zająca. Nam trzeba do Skrzetuskiego jak najprędzej. Jemu pomóc, jego pocieszyć, bo zamrze od zgryzoty ze szczętem. Albo mnichem zostanie, sam mnie to mówił. Co dziwnego, ja bym na jego miejscu to uczynił. Nie znam zacniejszego kawalera, ale też i nieszczęśliwszego nie znam. O, ciężko go Bóg doświadcza, ciężko.
Przestań już, waszmość, mówił trochę pijany Wolodyjowski, bo nie mogę lesu utrzymać. A jaż to mogę? Odparł Zagloba. Taki zacny kawaler, taki żołnierz. A i ona, bać pan jej nie znasz, robaczek to taki kochany.
Tu zawył pan Zagloba niskim basem, bo istotnie bardzo kochał kniaziównę, a pan Michał wturował mu trochę cieni i pili wino zmieszane ze łzami, a potem spuściwszy głowy na piersi, siedzieli czas jakiś posępnie. Aż wreszcie Zagloba uderzył pięścią w stół.
Panie Michale, czemu my płaczemy? Bohun zabit.
A prawda, rzekł Wolodyjowski. Cieszyć się nam raczej wypada. Kpami będziemy, jeśli jej teraz nie odszukamy.
Jedźmy,
rzekł wstając pan Michał.
Napijmy się, poprawił Zagloba. Bóg da, że jeszcze ich dzieci będziemy do chrztu trzymali. A wszystko dlatego, żeśmy bohuna uściekli.
Dobrze mu tak, dokończył Wolodyjowski, nie postrzegając się, że już pan Zagloba dzieli się z nim zasługą uśmiercenia bohuna. Na koniec zabrzmiało Te Deum Laudamus w warszawskiej katedrze i Pan siadł na majestacie. Huczały działa, biły dzwony i otucha poczęła wstępować we wszystkie serca. Przecie minął już czas bez królewia, czas zawichrzeń i niepokojów, tym straszniejszy dla Rzeczypospolitej, iż przypadł w chwilach powszechnej klęski. Ci, co drżeli na myśl grożących niebezpieczeństw, teraz, gdy elekcja odbyła się nad podziw zgodnie, odetchnęli głęboko. Wielu zdawało się, iż bezprzykładna wojna domowa minęła już raz na zawsze i że nowo obranemu panu pozostaje tylko sąd nad winnymi. Jakoż nadzieję tę podtrzymywało i zachowanie się samego Chmielnickiego. Kozacy pod Zamościem, szturmując zaciekle do zamku, głośno jednak oświadczali się za Janem Kazimierzem. Chmielnicki slał przez księdza Huncla Mokrskiego listy pełne poddańczej wierności, a przez innych posłańców pokorne prośby o łaskę dla siebie i wojska Zaporskiego. Wiedziano też, że król, zgodnie z polityką kanclerza Ossolińskiego, pragnie znaczne kozakom uczynić ustępstwa. Jak niegdyś przed pilawiecką klęską wojna, tak teraz pokój był na wszystkich ustach. Spodziewano się, że po tylu klęskach Rzeczpospolita odetchnie i pod nowym panowaniem ze wszystkich ran się wygoi. Nareszcie wyjechał Śmiarowski z listem królewskim do Chmielnickiego i wkrótce rozeszła się wieść radosna, że kozacy ustępują spod Zamościa, ustępują aż na Ukrainę, gdzie spokojnie czekać będą rozkazów królewskich i komisji, która rozpatrzeniem ich krzywd ma się zająć. Zdawało się, że po burzy tęcza siedmiobarwna zawisła nad krajem, zwiastując ciszę i pogodę. Nie brakło wprawdzie niepomyślnych wróżb i przepowiedni, ale wobec pomyślnej rzeczywistości nie przywiązywano do niej wagi. Król pojechał do Częstochowy, by naprzód opiekuńce boskiej za wybór podziękować i pod opiekę dalszą się oddać, a następnie do Krakowa na koronację. Zanim pociągnęli dygnitarze, Warszawa opustoszała, zostali w niej tylko Excelus z Rusi, którzy do swych zrujnowanych fortun wracać jeszcze nie śmieli lub też nie mieli po co. Książę Jeremi, jako senator Rzeczypospolitej, musiał udać się z królem. Wolodyjowski zaś i Zagloba, na czele jednej chorągwi dragońskiej, pociągnęli śpiesznymi pochodami do Zamościa, by Skrzetuskiemu szczęśliwą nowinę o przygodzie Bohunowej zwiastować, a następnie razem na poszukiwanie kniaziówny wyruszyć. Pan Zagloba opuszczał Warszawę nie bez pewnego żalu, bo w tym niezmiernym zjeździe szlachty, w gwarze elekcyjnym, w ciągłych hulankach i burdach na wspólkę z Wolodyjowskim czynionych, było mu tak dobrze jak rybie w morzu. Ale pocieszał się myślą, że wraca do życia czynnego, do poszukiwań, przygód i fortelów, których obiecywał sobie nie skąpić. A zresztą miał on swoją opinię o niebezpieczeństwach stołecznych, którą w następujący sposób Wolodyjowskiemu wyluszczał. Prawda jest, panie Michale, mówił, że dokonaliśmy wielkich rzeczy w Warszawie, ale broń Boże dłuższego pobytu. Tak, mówię ci, zniewieścielibyśmy, jak ów sławny Kartagińczyk, którego słodkość aury w Kapui ze szczętem zdebilitowała. A najgorsze ze wszystkiego — białogłowy. One każdego do zguby doprowadzą, bo to sobie zauważ, że nie masz nic zdradliwszego nad niewiastą. Człowiek się starzeje, ale go jeszcze ciągną. Dałbyś wać pan pokój, przerwał Wolodyjowski. Sam ja to sobie często powtarzam, bo czas by był się ustatkować. Jeno, krew mam jeszcze zbyt gorącą. W tobie jest więcej flegmy, a we mnie sama cholera. Ale mniejsze z tym. Zaczniemy teraz inne życie. Już też bywało, przykrzyło mi się nieraz bez wojny.
Chorągiewkę mamy dobrze okrytą, a tam pod zamościem dokazują jeszcze kupy swawolne. To się z nimi, idąc po Kniaziówne, zabawimy.
Obaczymy też i Skrzetuskiego, i tego wielkoluda, tego żurawia litewskiego, tę tykę chmielową, pana Longina, bośmy go też siła czasu nie widzieli.
Patrz pan, tęsknisz po nim, a jak go widzisz, to spokoju mu nie dajesz.
Bo co się odezwie, to tak jakby twój koń ogonem ruszył. A ciągnie każde słowo, jak szewc skórę. Wszystko u niego w sile poszło, nie w głowę. Jak kogo weźmie w ramiona, to mu żebra przez skórę powyciska.
Nie masz zaś takowego dziecka w Rzeczypospolitej, które by go najsnadniej na hak przywieźć nie mogło.
Słychanaż to rzecz, żeby człek takiej fortuny, taki był hebes?
Zaś on naprawdę ma taką fortunę?
On? Jakem go poznał, trzos miał taki wypchany, że się opasać nim nie mógł i tak go nosił jako wędzoną kiełbasę. Można było nim jak kijem machać, ani się zgiął. Samym nie mówił, ile ma wsiów. Myszy kiszki, psi kiszki, pigwiszki, sruciany, ciapuciany, kapuściany, a raczej kapuścianą, ale głowę. Bałtupia, kto by tam pamiętał te wszystkie pogańskie nazwy. Z pół powiatu do niego należy. Wielki to u Boćwinków ród pod Bipiętowie.
A nie koloryzujesz waść trocha o owych majętnościach?
Ja nie koloryzuję, bo powtarzam to, com od niego słyszał. A on przecie póki żyje nie zelgał, bo zresztą i na to za głupi.
No to będzie Anusia panią całą gębą. Ale co o nim, wać pan, mówisz, że głupi? Na to się żadną miarą zgodzić nie mogę. Stateczny to mąż i tak roztropny, że w potrzebie nikt lepszej rady nie udzieli. A że nie frant... To trudno. Nie każdemu dał Pan Bóg tak obrotny język jak waści. A co tu gadać? Wielki to rycerz i najzacniejszy człowiek. A dowód, że wać pan sam go milujesz i rad go ujrzysz.
O, skaranie z nim, Boże, mruknął Zagloba. Dlatego mu tylko rad, że mu będę panną Anusią przypiekał.
A tego ja wać panu czynić nie radzę, bo to jest rzecz niebezpieczna. Jego choćby do rany przyłożyć, ale w takowym terminie pewnie by stracił cierpliwość.
A niechby stracił! Uszy bym mu obciął, jak panu Duńczewskiemu.
Dajnować pan pokój. Nieprzyjacielowi nie życzyłbym próbować.
No, 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 niech go jeno obaczę.
Życzenie to pana Zagloby spełniło się prędzej, niż myślał. Dojechawszy do Końskowoli, postanowił Wolodyjowski zatrzymać się na odpoczynek, bo konie były już mocno zdrożone. Któż więc opisze zdziwienie obydwóch przyjaciół, gdy wszedłszy do ciemnej sieni zajazdu, w pierwszym spotkanym szlachcicu rozpoznali pana Podbipięty.
— Jakże się waszmość masz, siła czasu, siła czasu! — wolał pan Zagloba. — A rzecie to kozacy nie usiekli w zamościu!
Pan Podbipięta brał z kolei obydwóch w ramiona i obcalowywał po policzkach.
— Oto żeśmy się spotkali, co?
— powtarzał z radością. — Gdzie jedziesz? — pytał Wolodyjowski.
— Do Warszawy, do księcia pana.
Księcia nie ma w Warszawie. Pojechał do Krakowa z królem jegomością, przed którym ma nieść jabłko na koronacji.
A mnie pan Wejher do Warszawy wyprawił z listem i z zapytaniem, gdzie książęce regimenta mają iść, bo już chwalić Boga w zamościu niepotrzebne.
To i nie potrzebujesz nigdzie jechać, bo my wieziemy ordynansy. Pan Longinus zasępił się, bo z duszy życzył sobie dotrzeć do księcia, zobaczyć dwór i szczególnie jedną małą słupkę na tym dworze. Zagloba począł mrugać znacząco na Wolodyjowskiego.
— A taki do Krakowa pojadę, — rzekł po chwili namysłu Litwin. — Kazali mnie list oddać,
to oddam.
— Chodźmy do izby, każemy sobie piwa zagrzeć — rzekł Zagloba.
— A wy gdzie jedziecie?
— pytał po drodze Longinus. — Do Zamościa, do Skrzetuskiego.
a poručnika nie ma w Zamościu.
A masz, babo Placek, gdzież on jest?
Kolo Chroszczyna gdzieś, gromi kupy swawolne. Chmielnicki cofnął się, ale jego pułkownicy po drodze palą, rabują, ścinają. Na tych starosta Walecki odkomenderował pana Jakuba Regowskiego, żeby ich znosił.
I Skrzetuski jest z nim także?
Takoż, ale oni osobno chodzą, bo wielkie są między nimi emulacje, o których waszmością później opowiem.
Tymczasem weszli do izby. Zagloba kazał zagrzeć 3 garnce piwa, po czym, zbliżywszy się do stolu, za którym Wolodyjowski z panem Longinem już zasiedli, rzekł:
bo wać pan, panie podbipięta, nie wiesz największej i szczęśliwej nowiny, żeśmy z panem Michałem Bohuna na śmierć usiekli.
Litwin aż się z ławy podniósł.
Braciarz wyrodzeni, możesz to być?
Jak nas tu żywych widzisz?
I wy jego we dwóch usiekli?
Tak jest.
Ot nowina, o Boże. Boże,
mówił Litwin, plasnąwszy w dłonie.
Mówisz, wać pan, we dwóch? Jak to we dwóch?
Bom go naprzód przez fortele do tego doprowadził, że nas wyzwał. Rozumiesz, wasze? Po czym pan Michał pierwszy stanął i tak go, mówię waści, pograjał jak wielkanocne prosie. Rozebrał go jak pieczonego kaplona. Rozumiesz, wasze?
To waść drugi nie stawał?
No patrzcie się, rzekł Zagloba.
Widzę, że waść musiałeś sobie krew puszczać i ze słabości na umyśle szwankujesz.
Rozumiał żeś, że będę z trupem stawał, albo że leżącego już będę docinał? Bo mówiłeś waść, żeście go we dwóch usiekli.
Pan Zagloba ramionami ruszył.
Świętej cierpliwości z tym człowiekiem. Panie Michale, zali nie obydwóch nas Bohun wyzwał?
Tak jest, rzecze Wolodyjowski.
Pojoleś waść teraz?
Niech i tak będzie, odparł Longinus. To pan Skrzytuski szukał Bohuna pod Zamościem, ale jego tam już nie było.
Jak to go Skrzytuski szukał?
Aj, muszę już, jak widzę, wszystko obowować panu opowiedzieć. Właśnie tak, jak się odbyło, rzekł pan Longinus. Zostaliśmy tedy, jak wiecie, w Zamościu, a wy ruszyliście do Warszawy.